Tematem, którym chciałem się dzisiaj z Wami podzielić, to jest kredo w modlitwie pańskiej. Czyli kredo, no oczywiście nie chodzi o te kreda, które mają kościoły zapisane w swoich konstytucjach, ale chodzi o to, w co ma wierzyć człowiek, co ma wierzyć uczeń Jezusa Chrystusa i że to jest zapisane w Piśmie Świętym i że to jest jeszcze co więcej zapisane w modlitwie pańskiej. A zatem temat kredo w modlitwie pańskiej, oczywiście musimy sięgnąć do modlitwy pańskiej. Zachęcam Was do przeczytania, do otwarcia Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. Tam stamtąd będziemy czerpać informacje, będziemy czytać tą modlitwę pańską i zastanawiać się, czy tu jest w ogóle jakieś kredo. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, wersety od 1 do 4. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swojemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zajmiemy się tą krótszą wersją w Ewangelii Mateusza, jest jeszcze jedno zdanie więcej, ale zajmiemy się tą wersją i chciałbym właśnie, braterstwo, powiedzieć, że z różnego punktu widzenia można tą jedność zobaczyć, bo tak naprawdę to musi być jakieś kredo, czyli jakieś podstawowe nauki, jakieś podstawowe zrozumienie Słowa Bożego, które będzie łączyć uczniów, które będzie łączyć chrześcijan. I zauważyłem, że w modlitwie pańskiej jest takie kredo. Może jesteście trochę zdziwieni, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do tej modlitwy pańskiej i zobaczyli, co tak naprawdę musi wierzyć uczeń Jezusa Chrystusa, żeby mógł być uczniem, żeby można go było w ogóle rozpatrywać jako ucznia. Dlaczego taki temat? Pamiętacie, braterstwo, na naszych ostatnich już studiach tematycznych pojawiły się też fragmenty, które wskazywały, że są fałszywi ludzie, tacy, którzy tak naprawdę wyznają swoimi ustami, są wilkami w owczej skórze, wyznają ustami, ale serce jest daleko. To samo zarzucał, zresztą Bóg zarzucał Izraelowi. I w chrześcijaństwie jest teraz takie podejście, że jeżeli ktoś wyznaje takie czy inne nauki, to jest oczywiście fałszywym bratem, albo nie jest bratem, albo nie należy go patrzeć, poczytywać czy rozpatrywać jako brata, ponieważ on ma niewłaściwe zrozumienie pewnych rzeczy. I oczywiście apostoł Paweł czy apostoł Piotr, a nawet Jan w swoich listach zareagowali na taką, bo taka postawa jest stara, to się już po prostu wcześniej zdarzało. Więc jeżeli oni już podjęli działania i podefiniowali pewne rzeczy, to myślę, braterstwo, że i o tym mówiliśmy też na naszym środowym studium tematycznym, to myślę, że już nie będziemy wracać do tych nauk, które tak naprawdę albo zabierają wierzącym Jezusa Chrystusa, albo przekierowują ich dalej na spełnianie uczynków starego prawa, starego przymierza. To już żeśmy o tym mówili. Paweł poświęcił temu cały list do Galacjan, który teraz studiujemy. I myślę, że nie ma potrzeby. Albo też tacy, którzy postępują w grzechu, nie ujawniają się z tym, a są fałszywymi braćmi, ponieważ Bóg im nie błogosławi, oni nie mają Jego ducha i są daleko od Boga, a z różnych powodów, także tych, żeby czerpać zyski, tak jak apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan. I przed takimi osobami rzeczywiście Słowo Boże ostrzega. Natomiast kwestia uczniostwa jest też podnoszona w stosunku do wierzących, którzy są normalnie uczniami Jezusa Chrystusa, mają inne zrozumienie, mieszczące się oczywiście w tych ramach, że Jezus Chrystus jest posłanym przez Boga Synem Bożym, który przyszedł, który poniósł śmierć, jest naszym Zbawicielem i że posłuszeństwo, naśladowanie Jezusa Chrystusa doprowadzi nas, idąc śladami Jezusa Chrystusa, przez tą drogę krzyża dochodzimy do zmartwychwstania i do życia wiecznego. To jest ten świat, ale poza tym zasadniczym fundamentem, na którym budują uczniowie, dokłada się mnóstwo innych rzeczy, które trzeba wierzyć, bo inaczej nie jest się chrześcijaninem. Ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na werset pierwszy. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów, no zobaczcie, przychodzi uczeń, ktoś, kto uważa się za ucznia Jezusa Chrystusa. To mógł być apostoł, mógł być to jakiś inny uczeń, który chodził z Jezusem Chrystusem i z apostołami i jest nazwany uczniem. To jest ciekawe. Chciałbym na to zwrócić Waszą uwagę, że ten człowiek nazwany jest uczniem. Jeżeli jest uczniem, to co, jest chrześcijaninem czy nie jest chrześcijaninem? Uczeń Jezusa Chrystusa Tak, pomimo, pokiwamy głowami, oczywiście jest chrześcijaninem. To jest dla nas oczywiste, według naszej dzisiejszej definicji. I powiedział tak, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Czyli on stawia się, podając przykład Jana i jego uczniów i przychodząc do Jezusa, stawia się w rzędzie uczniów Jezusa Chrystusa, że tych uczniów jest więcej, a ja jestem jednym z tych uczniów. Tak zresztą Łukasz to zapisał, że jeden z jego uczniów przyszedł, więc Łukasz też uważał tego człowieka za ucznia. On sam się uważał za ucznia i on jeszcze uważał, że są jeszcze inni uczniowie. Zgodzicie się ze mną, że taki wniosek można wyciągnąć? A zatem tak, chodzili za Jezusem Chrystusem, słuchali Jego nauczania, wzorowali się na Nim, mieli pewne przekonania czy pewne myśli odnośnie Jezusa Chrystusa, czy prawdziwe, to o tym za chwilkę powiem, i uważali się za uczniów Jezusa Chrystusa. Bardzo podobna sytuacja do dzisiejszych czasów. Chodzimy za Jezusem Chrystusem, naśladujemy Go, staramy się słuchać Jego słowa, mamy o Nim jakieś zrozumienie i uważamy się za uczniów Jezusa Chrystusa. Ale jest inna grupa uczniów, która mówi, i tu już powiem bez ogródek, że jeżeli nie wierzy się w Trójce na przykład, że Jezus jest najwyższym Bogiem, że jest Bóg w Trójcy, to się nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. To jest oficjalne stanowisko wszystkich kościołów katolickich, prawosławnych i protestanckich. A dlaczego jest takie stanowisko? To wam powiem na marginesie. Kościół zwoływał 4 pierwsze sobory, zostały uznane przez wszystkie kościoły katolicki, przez prawosławne i przez protestanckie kościoły. 4 pierwsze sobory. Przeczytam wam. Kościoły protestanckie, bo to nas głównie interesuje, opierają się na zasadzie sola scriptura, czyli tylko pismo, zgodnie z którą jedynie Biblia stanowi autorytet w sprawach wiary, doktryny i praktyki chrześcijańskiej. Podpisujemy się obydwoma rękami. Dlatego też protestanci uznają, że sobory powszechne są ze swej natury omylne, a ich postanowienia należy zakwestionować w sytuacji, gdy znajdą się one w sprzeczności z nauką Pisma Świętego lub też z niej nie będą wynikać. Choć protestantyzm nie uznaje autorytetu soborów, zdecydowana większość protestantów na podstawie samej Biblii uznaje, że postanowienia dotyczące trójjedyności Boga i natury Chrystusa wyrażone na 4 pierwszych soborach powszechnych wyrażają naukę biblijną. Stąd protestanci zgadzają się najczęściej z ustaleniami tychże soborów w wyżej wymienionych sprawach. Są to pierwszy sobór nicejski, sobór Konstantynopolu I, efeski i chalcedoński. Ten, który ustalił właśnie, już zrobił podwaliny pod dogmat Trójcy, to jest ten w Konstantynopolu, 381 rok. I tylko dlatego, że cesarz rzymski, bo sobór efeski zwołał Konstantyn, który w ogóle był poganinem. Był uznany za Syna Bożego, po śmierci został deifikowany, został uznany za Boga. On w ogóle był nienawrócony, nie ma świadectw co do tego, że został ochrzczony, jeżeli już to gdzieś w bardzo późnych latach swojego życia. I on zorganizował sobór i kazał ustalić to, bo chciał, żeby chrześcijaństwo z takiego kultu dozwolonego stało się religią uznawaną. Naciskał też, żeby ustalić datę Wielkanocy, bo wtedy by to wprowadzono do państwowego kalendarza, byłoby to już oficjalne święto państwowe. I to zwołał cesarz, kwaterował tych biskupów, zapewniał im swoim transportem przyjazd do Efezu i także do Konstantynopolu. Potem tam już był inny cesarz w Konstantynopolu, Teodozjusz. Ale to było działanie tak de facto polityczne. Biskupi byli uznanymi przez cesarza hierarchami i tam już nastąpiło bardzo silne połączenie kościoła i państwa rzymskiego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ to na tamtych soborach ustalono, że jeżeli ktoś nie wierzy w trójjedynego Boga, to nie jest uczniem Jezusa Chrystusa. A ja chciałbym, i to jest takie moje wtrącenie, żebyście się nad tym zastanowili. Możecie sobie poszperać w internecie i zobaczycie, jak bardzo ludzkie były te sobory i jak bardzo ludzkie interesy tam były załatwiane. W związku z tym trudno zgodzić się z ustaleniami, że tam działał Boży Duch i dawał takie zrozumienie. A to jest jedyny powód, dla którego jedni wierzący odmawiają uczniostwa drugim wierzącym. Ja chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie na tej modlitwie pańskiej. I chciałbym was zapytać, czy ci uczniowie, którzy Tak zostali uznani przez Łukasza, uważamy, że jest to natchnione słowo. Zostali nazwani w natchnionym słowie uczniami. Czy oni wierzyli w trójjedynego Boga? Absurdalne pytanie, ktoś mi powiedział. Przecież to byli ludzie, którzy byli pochodzenia żydowskiego. Tam monoteizm jest bardzo silnie zakorzeniony. Czy oni wierzyli, że Jezus Chrystus jest najwyższym Bogiem, jedną z osób boskich, istoty trójjedynej? Nie, nie wierzyli w nic takiego. Dla nich te rzeczy zaczęły być ważne wtedy, kiedy pojawiła się myśl grecka, która próbowała połączyć wypowiedzi Jezusa, że jest jedno z Ojcem, z też Ducha Świętego, który wypowiadał się czy działał tak jak Bóg, wtedy, kiedy pojawiła się myśl grecka i aż w końcu ostatecznie w 381 roku wyłonił się już gotowy taki dogmat. Dlaczego o tym wspominam, braterstwo? Ponieważ tak naprawdę, jeżeli byśmy odmówili uczniostwa tym ludziom, to można powiedzieć, że nikt z otoczenia Jezusa Chrystusa nie był Jego uczniem. Ani Jego apostołowie, bo tak samo nie wierzyli w tą naukę, ani tych 70 też nie wierzyło, ani wszyscy inni do czysta któregoś roku. Oczywiście były już te kierunki, one się zaczęły pojawiać. Wtedy, kiedy myśl grecka zaczynała przenikać do chrześcijaństwa, bo przecież kiedy chrześcijaństwo rozlało się po cesarstwie rzymskim, mnóstwo myślicieli przyjęło chrześcijaństwo i stało się chrześcijanami, ale starali się w jakiś to sposób myśli greckiej ująć. I wtedy dopiero przez 381 lat żyli razem, nikt nikomu nie odmawiał uczniostwa, dopiero wtedy, kiedy została postawiona twarda granica, to ci, którzy tak wierzą, są uczniami, a ci, którzy tak wierzą, nie są. Zresztą na polu po tym soborze przegnano tych, którzy inaczej myślą po prostu. Kazano im po prostu opuścić Cesarstwo Rzymskie, skazano ich na wygnanie. Zachęcam was do tego, żebyście to przeczytali, ponieważ fajne jest połączenie, ciekawe, interesujące jest połączenie tych ustaleń z tym, jak Jezus traktował tych ludzi, którzy tak naprawdę, czy można powiedzieć, że uczniowie mieli pełnię wiedzy o Nim i o Bogu. Przygotowałem kilka fragmentów. Pierwszy fragment to jest na przykład Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, werset 21. Przeczytam wam, braterstwo. To są różne wypowiedzi. Jezus rozmawia z matką synów Zebedeusza. Mateusza, 20 rozdział, może od wersetu 20. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. Słuchajcie, to byli uczniowie, którzy chodzili z Jezusem Chrystusem, rozmawiali ze swoją matką, że jest Mesjaszem, na pewno byli o tym przekonani i postanowili wykorzystać mamę, czy mama sama ze swojej inicjatywy, czy oni ją poprosili, żebyśmy tam mogli zająć najlepsze stanowiska w tym królestwie, bo Jezus będzie, czego się Żydzi spodziewali po Mesjaszu, że pokona okupantów i będzie Panem całego świata. Gdyby się udało od razu zaklepać sobie stanowisko, jeszcze wtedy, kiedy to nie nastąpiło, no to jest idealna sytuacja, prawda? Zadziałaliśmy szybciej niż inni, zaklepaliśmy sobie najlepsze stanowiska. Takie mieli pojęcie o Jezusie Chrystusie, że za chwilkę zacznie panować, że będzie królem, a przydałyby się dobre stanowiska. No inne też będą dobre, ale te są po prawicy, po lewicy są najlepsze. Takie mieli zrozumienie. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, to jest, kiedy Jezus zmartwychwstaje i przyłącza się do uczniów idących do Emaus. 24 rozdział, werset 21. Oni opowiadają, że tu się działy pewne rzeczy z Jezusem Nazareńskim. Arcykapłani wydali na niego wyrok, ukrzyżowali go, a werset 21. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już trzeci dzień, jak się to stało. A my myśleliśmy, że on Izraela odkupi, że on wyrwie Izraela spod okupacji rzymskiej, uczyni monarchią, uczyni ogromnym imperium, które będzie obejmowało cały świat. Tego się uczniowie spodziewali po naszym Panu Jezusie Chrystusie. Czy mieli dobre zrozumienie Jezusa Chrystusa i tego, co będzie w przyszłości? Kim tak naprawdę stanie się Jezus Chrystus i kim jest i kim się stanie? Kompletnie się rozminęli, braterstwo. Nie? Trzeci fragment też jest ciekawy. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 15 do 17. To jest ta słynna rozmowa, kiedy Jezus pyta, za kogo uważają ludzie Syna Człowieczego. To się już zaczyna w 13 wersecie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. My będziemy czytali od 15 do 17. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Widzicie? Teraz Jezus bezpośrednio pyta, kim ja dla was jestem tak naprawdę? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. No, to Piotr się tutaj naprawdę, trzeba powiedzieć, że się popisał, nie? A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to. Co to znaczy? Zastanawialiście się kiedyś, że to nie ciało i krew ci objawiło? Ciało i krew jest symbolem człowieczeństwa, człowieka cielesnego, nie? Że na przykład ciało i krew nie może odliczyć Królestwa Bożego. Czyli człowiek w swoim ciele, tak jak jesteśmy w swoim człowieczeństwie, nie wejdziemy do Królestwa Bożego. Musimy otrzymać ciało duchowe, jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale. A Jezus mówi, nie, to nie ty sam z siebie powiedziałeś. To nie ty ze swojej mądrości, dlatego żeś tak wszystko spracował. Nie? Błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, Ojciec objawił to Piotrowi. No bo oni się spodziewali, że będzie królem, że będzie zwycięzcą, że będzie tutaj prowadził do wojny z Rzymianami, a jak ich pokona, to cały, przecież wiemy, jakie tereny zajmowało Cesarstwo Rzymskie, to nie tylko te tereny, ale także dalsze. Takie mieli spodziewania, ale Bóg chciał, żeby oni już w końcu wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus. Kim jest Jezus Chrystus? Chrystus, czyli pomazaniec, czyli Mesjasz, Syn Boga Żywego. To chciał Bóg, żeby uczniowie wiedzieli o Jezusie Chrystusie. Więc, jeżeli uczniowie chodzili za Jezusem Chrystusem, to przynajmniej wiedzieli, że jest Synem Boga Żywego. Czy Żydzi wierzyli w to, że Jezus, że Bóg ma swojego Syna? Czy w Starym Testamencie są ślady, że Żydzi wierzyli w to, że Bóg ma swojego Syna? Oczywiście, że wiedzieli, że ma swojego Syna. I oczywiście wiedzieli o tym, że świat został stworzony przez Jego Syna. To mówi apostoł Paweł, że świat został przez Niego i dla Niego stworzony. Przez Jezusa Chrystusa i dla Jezusa Chrystusa. I są tego ślady w Starym Testamencie. Już nie będę wam cytował wszystkich fragmentów, ale powiem wam, braterstwo, tak, że ostatnio, niektórzy z was wiedzą, zainteresowałem się targumami. Targumy to jest bardzo ciekawa rzecz. Troszkę mnie Łukasz pobudził z tym takim sięgnięciem do starszych czasów. To chodzi o pierwszy wiek, czyli o czasy Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. I targumy to są tłumaczenia i komentarze na język aramejski, z Biblii hebrajskiej na język aramejski, ponieważ Żydzi już wtedy nie mówili po hebrajsku. Bardzo mała grupa wykształconych Żydów mówiła po hebrajsku, a Żydzi porozumiewali się w języku aramejskim. W związku z tym mądrzy ludzie, umiejętni, przetłumaczyli Biblię hebrajską na język aramejski i pododawali do tego jeszcze komentarze. Bo targum to nie jest tylko tłumaczenie, tak jak my mamy tłumaczenie z Biblii hebrajskiej na język polski, gdzie jest nawet w Biblii Gdańskiej napisane, że pilnie i wiernie przetłumaczona i dosłownie tak jest, jak jest w hebrajskim napisane, bo Żydzi zapisywali 40 i 4, to my byśmy napisali 44, ale w Biblii Gdańskiej jest napisane 40 i 4, bo tak jest dokładnie w Biblii hebrajskiej. Ona jest dokładnie przetłumaczona słowo w słowo, w miarę umiejętności tłumaczy oczywiście na język polski, ale na aramejski tłumaczyli to w taki sposób, że dokładali do tego komentarze, żeby czytelnik wiedział. To jest trochę tak jak w tej chwili Kościół katolicki życzy sobie, żeby katolicy czytali Biblię, ale tylko z komentarzami, żeby było wiadomo, jak rozumieć jakieś fragmenty. Nie wiem, czy wiecie, ale katolikowi nie wolno czytać Biblii bez komentarzy. Jeżeli nie ma komentarzy, one mogą być na z tyłu, mogą być tylko cyferkami oznaczone, że jest komentarz, mogą być z tyłu albo mogą być pod tekstem, ale bez komentarzy takie Biblie nie dostają imprimatur, czyli nie wolno czytać, jest niedozwolona dla wiernych rzymskokatolickich. I przeczytam wam, braterstwo, z Targumu, który jest tłumaczeniem i komentarzem do pierwszej księgi Mojżeszowej, przeczytam wam, jak brzmi pierwszy werset biblijny. Czyli pierwsza księga Mojżeszowa 1:1, która w tekście hebrajskim brzmi: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, tak? A ja wam przeczytam tak. A w Targumie jest napisane tak: od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. Tak? Tak jest tłumaczenie na aramejski. Taki tekst czytali Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa i taki tekst czytał również Pan Jezus. Oczywiście myślę, że Pan Jezus znał hebrajski, był doskonałym człowiekiem i nie wyobrażam sobie, żeby nie znał hebrajskiego. Ale pamiętacie, jak Paweł jest gdzieś tam aresztowany, to nagle zaczyna mówić coś w języku hebrajskim, że odezwał się do nich i oni widzieli, że to jest wykształcony człowiek, że to nie jest jakiś gmin, który tam robi po prostu bałagan w mieście, ale że to jest ktoś wykształcony. I tutaj w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale jest napisane: od początku w mądrości Syn Pana udoskonalił niebo i ziemię. A jeszcze wam przeczytam drugi werset, bo jest też ciekawy. A ziemia była pusta i bezkształtna, niezamieszkana przez człowieka i zwierzęta, pozbawiona roślin uprawnych i drzew. Ciemność rozciągała się nad powierzchnią otchłani, a duch miłości od Pana powiewał nad powierzchnią wód. Że wszystko jest z duchu miłości, że cała ta ziemia, jesteśmy owiewani duchem miłości od Pana. Tak Żydzi rozumieli to w pierwszym wieku. Pamiętacie imiona Janez i Jambres, tych czarowników, którzy się sprzeciwiali? W Biblii hebrajskiej nie ma ich imion, one się pojawiają w Targumie. Gdzieś tradycja żydowska przechowała je i w Targumie akurat pseudo Jonatana znajduje się wzmianka o tym, że poponazywali te Targumy. Znajduje się wzmianka, że oni mieli na imię Janez i Jambres i to też przywołał apostoł Paweł, kiedy pisał o tych czarownikach. Dlaczego, braterstwo, o tym mówię? Ponieważ dla Żydów było oczywiste, że Bóg ma swojego Syna i Jezus, kiedy się na to powołał, to było to coś oczywistego dla nich. Pamiętacie Ewangelię Jana, 10 rozdział, kiedy jest ta słynna scena, kiedy oni chcą ukamionować Jezusa. 10 od 31. Żydzi znowu naznosili kamienie, żeby go ukamionować. Odrzekł im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Za który z tych uczynków kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Rzeczywiście, to by było bluźnierstwo, gdyby Jezus mówił, że jest najwyższym Bogiem. Odpowiedział im Jezus: czy w waszym zakonie nie jest napisane, bogami jesteście? Jeżeli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, to chodzi o książąt żydowskich tak naprawdę. Kiedy się przeczyta ten psalm 82, werset 6, na który się Jezus powołuje, to książąt, tych, którzy rządzili ludem żydowskim, nazywano bogami również. Bo Bóg w języku hebrajskim i greckim to był ktoś obdarzony władzą, mocą, potęgą. Oni akurat mieli władzę nad ludźmi, więc tych książąt, potem w tym psalmie jest dla nich ostrzeżenie, żebyście sprawiedliwie sądzili, bo zostaniecie zniszczeni, bo Bóg wam nie pozwoli żyć. Ale Jezus mówi tak: przecież ja się nie nazywam Bogiem, a gdybyście odnieśli wrażenie, że ja się nazywam Bogiem, to przecież w psalmie jest do książąt zastosowana ta nazwa bogowie i to nie dowodzi, że są najwyższym Bogiem, tak samo jak ja tak nie uważam. Do mnie, werset 36, zwróćcie uwagę na to, 10-36, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Przecież oni już mieli to w pierwszych wersetach, w pierwszym zdaniu Biblii napisane, że to Syn Boży stworzył ten świat. I potem Jezus powiedział: pierwej niż Abraham był, ja byłem. On cały czas im pokazywał, że jest tym Synem Bożym, o którym oni już czytali w pierwszej księdze Mojżeszowej, w Targumach. Ale zobaczmy dalej, braterstwo. Z objawienia Bożego apostoł Piotr wypowiedział słowa, które miały być dla każdego ucznia pewnikiem, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. I zobaczmy teraz Jan 16:31. Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 31. Może też wcześniej wam przeczytam. 28. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego: Oto teraz wyraźnie mówisz, żadnej przypowieści nie powiadasz. Oni byli pogubieni. Jezus coś mówił w przypowieści, oni w ogóle nie wiedzieli, jak to należy zrozumieć. Przychodzili, potem pytali, jak Jezus jakąś przypowieść wypowiadał, o co tu chodzi w tej przypowieści. Nie pamiętacie, przychodzi o siewcy, pytali go o te przypowieści. Teraz wiemy, że ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, żeby cię ktoś pytał, dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. No to teraz wierzymy już, bo nam mówi, że byłem u Ojca, przyszedłem, a teraz znowu z powrotem wracam. To teraz już wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Przecież już wcześniej Piotr powiedział, że jest Chrystusem, Synem Boga. Że teraz dopiero, ale oni jakoś pogubili się w tym wszystkim. Nie potrafili tego wszystkiego połączyć. Oni generalnie mieli w umyśle obraz króla, który będzie tu rządził, takiego króla tu i teraz, na tym świecie politycznego, i że będą dobre stanowiska do objęcia. O te stanowiska to tam kilka razy się kłócili. I teraz Jezus mówi: a teraz wierzycie? I zobaczcie, co tutaj mówi. 27. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Zwróciliście uwagę na ten wydźwięk tych słów? Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, czyli Bóg was miłuje, was, moich uczniów, chociaż macie takie kiepskie pojęcie o mnie, a jesteście moimi uczniami, bo was Ojciec miłuje. Czyli gdyby nie byli uczniami, to by ich Ojciec miłował. Czy ta część świata chrześcijańskiego, która odmawia uczniostwa drugiej części świata chrześcijańskiego, uważa, że Ojciec ich miłuje? Nie, to są fałszywi bracia, to są ludzie, którzy tylko wyglądają na uczniów, ale nimi nie są. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali. Bóg kocha was z dwóch powodów. Bo wy mnie kochacie, bo przylgnęliście do mnie, bo wam się podoba to, co ja robię, to, co ja mówię, moja postawa, moja miłość do ludzi, moja otwartość. Kiedy się czyta Ewangelię, to Jezus jest niesamowicie sympatyczną osobą. Przeczytaliście kiedyś Ewangelię pod kątem, jaką osobowość miał Jezus, jakim był człowiekiem, jaką był osobą. Przeczytajcie sobie, naprawdę był fajny, był super fajny. Można z samych opowieści tego, tak samego opisu, można naprawdę przylgnąć do Jezusa i powiedzieć sobie, ale naprawdę świetny gość. Tak na dzisiejsze czasy, jakby to sparafrazować. Miłuję was dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Ojca wyszedłem. I to jest wystarczy, to co właśnie Jezus powiedział. Jak wy wierzycie, że ja od Ojca wyszedłem, że nie jestem zwykłym człowiekiem, tylko że jestem tym Synem Bożym, Synem Boga Żywego, to was Bóg miłuje. Jesteście moimi uczniami, jesteście Bożym ludem, jesteście Jego dziećmi, bo On was miłuje. Wyszedłem od Ojca, werset 28, i przyszedłem na świat. Teraz znowu opuszczam świat i idę do Ojca. I mówię, a teraz to wierzymy, a teraz to wierzycie. Tyle razy już wam to mówiłem. A zatem to uczniostwo Jezusa Chrystusa wcale nie było uzależnione od tego, czy oni wierzyli, że Jezus jest Bogiem Najwyższym. A wręcz oni nie wierzyli, że jest Bogiem Najwyższym, bo Jezus nawet im... Sama odpowiedź Jezusa Chrystusa, że przecież waszych książąt nazywa się też bogami w psalmie 82. Gdyby był Bogiem Najwyższym, to by ich trochę wprowadził w błąd, bo bym powiedział, no tak, no jestem Bogiem Najwyższym, a nie powiedzieć, a, ale przecież was ludzi też Pismo nazywa bogami, nie? Czyli no ja też mogę być w jakiś tam sposób uznany przez Boga, ale przecież nie o takie coś chodziło Jezusowi. Jezus chciał pokazać, że jest Synem Bożym i to cały czas jest podkreślane. I w tej modlitwie pańskiej, wracamy już teraz, bo już ten problem uczniostwa zostawiam wam do waszego przemyślenia, dlatego powiedziałem, że to jest kredo w modlitwie pańskiej, bo ono określa, w co ludzie, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, uznając Go za Syna Bożego, że został posłany, że przyszedł z nieba, posłany przez Ojca i że do Ojca wróci, to co im Jezus tutaj tłumaczył, to w co ci ludzie mają jeszcze wierzyć? Jakie są jeszcze rzeczy, w które wierzą, czy powinni wierzyć? Jezus im tu mówi, bo tak zwana inwokacja, która nigdy w zasadzie człowiek nie wyciąga jakiejś informacji z tej inwokacji, z tej modlitwy, czyli z tego, z takiego wstępu, nigdy specjalnie nic z tej inwokacji nie widziałem. Dopiero zastanawiając się nad tematem jedności, doszedłem do wniosku, że tutaj Jezus określił główne rzeczy, w które powinni wierzyć uczniowie Jezusa Chrystusa, w które powinni wierzyć chrześcijanie. Wiecie, że one są tu zapisane w modlitwie pańskiej? No zobaczcie. Gdy się modlicie, mówcie tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz. Ojcze? Słuchajcie, dlaczego Jezus w ogóle zaproponował słowo ojciec? Z czym się słowo ojciec kojarzy? Z zakładem pracy, ze szkołą, z parkiem rozrywki, z galerią handlową czy z domem? No chyba z domem, no bo w domu mamy ojca, nie? Z rodziną, z domem rodzinnym. Jeżeli użył słowa ojciec, to chciał pokazać, że Bóg jest najwyższą istotą. Że jeżeli przywołał obraz rodziny, no to kto był głową rodziny zawsze? Ojciec. Tak? Zgodzicie? No to są oczywiste rzeczy, które ja w tej chwili mówię. Ale Jezus użył słowa ojciec dla dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pokazać, że w tej rodzinie jest ktoś najwyższy i że Bóg jest Bogiem Najwyższym, że On jest tak naprawdę, nikt nie ma prawa podejmować decyzji, o niczym decydować, tylko On w tym świecie. A jeżeli ktoś się chce, tak jak szatan chciał, będę równy Najwyższemu, jesteś uzurpatorem, zostaniesz wyrzucony. Z drugiego powodu Jezus użył słowa ojcze, żeby pokazać relację ojciec-dziecko, że my jesteśmy dziećmi, bo jak modlimy się ojcze, to znaczy, że my jesteśmy dziećmi. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, musicie uznać, że jesteście dziećmi, że jesteście podlegli pod ojca, pod tą najwyższą istotę, że jej podlegacie, a po drugie, że On w stosunku do was zachowuje się jak dobry, kochający ojciec, że możecie zawsze na Niego liczyć, że chce waszego dobra, że jest tym, który dał wam życie i tym, który się wami opiekuje. To jest wszystko w tej modlitwie. Jeżeli, bracie i siostro, wierzysz w takiego Boga, to jesteś zgodny z modlitwą pańską. To jest coś, w co ty masz wierzyć. Bo to jest takie to najbardziej ogólne, czy najbardziej może szczegółowe credo, które jest w modlitwie pańskiej. Wierzysz w to, że Bóg jest Panem tego świata, tak jak ojciec jest Panem, głową rodziny, i że ty jesteś Jego dzieckiem. Czy jesteś Mu podległy? Jesteś obowiązany wykonać Jego polecenia. Co się robiło, jak ktoś nie słuchał poleceń ojca? Ukamienowanie. Czytaliśmy o tym w tekście dla dzieci. Jesteś obowiązany posłuszeństwu, bo ostatecznie możesz stracić życie po prostu. Możesz zostać unicestwiony. To jest, ale jednocześnie masz ojca, który się tobą opiekuje. To jest pierwsze słowo, ojcze. To jest pierwsza informacja do naszego credo. Druga, nasz. Że to nie jest tylko mój ojciec. Ale to jest tak, że tego ojciec, tego, ten mi się nie podobał, nie wierzy w to, tamten nie wierzy w tamto. Ale to w zasadzie nie jest ojcem. Jest ojcem, bo jest ojcze nasz. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus przyszedł z nieba, jest synem Boga żywego, to jesteś dzieckiem tego ojca. Jesteś, masz innych braci jeszcze, masz rodzeństwo. Musisz się z tym pogodzić, że rodzeństwo może ci się podobać, bo może być takich samych przekonań, a może być rodzeństwo, które ci się nie podoba, bo ma zupełnie inne przekonania. Czy nie ma rodzin, że jedni są za KO, a drugi za PiS-em i się ciągle kłócą i są rodziny rozbite? No ale czy przestają być braćmi? No nie przestają być braćmi. Chociaż mi się nie podobają poglądy polityczne mojego brata, czy poglądy teologiczne mojego brata, to jesteśmy braćmi, czy nam się to podoba, czy nie. Ojcze nasz pokazuje, że jeżeli spełniamy te warunki, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, chodzimy za Nim, naśladujemy Go, słuchamy Go, jesteśmy przekonani, że z nieba przyszedł, jest Synem Boga żywego, to jesteśmy braćmi, czy nam się to podoba, czy nie. Żaden sobór tego nie zmieni, bo tu jest Słowo Boże, a tam sobie ustalali biskupi z cesarzami rzymskimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie i że ten Bóg Najwyższy jest w niebie. Że to nie jest żadna osoba, żaden cesarz, który może być uważany za Boga. Nie jest to żadne inne bóstwo, nikt inny, tylko sam Bóg, Ojciec. No my wiemy, że Bóg ma na imię Jahwe, bo to objawił, czy Jehowa. I to wyróżnia tego Boga i On jest w niebie. Jezus, wiecie, ile razy Jezus powiedział, że Bóg jest w niebie? Dziwne by to było, gdyby sam był Bogiem, a mówił, że Bóg jest w niebie. Przeczytam wam jeszcze bardziej zadziwiający fragment z Ewangelii Jana, 10 rozdział, 20 rozdział, werset 17. Kiedy go zobaczyłem, to bardzo mnie to dotknęło. Ten tekst aż mi wyskoczył, jak to czytałem, to aż mi te literki wyskoczyły z tekstu. Mówię sobie, no jest mocne. Jezus mówi do Marii, kiedy ona myśli, że kiedy się Jezus ukazał, ona myślała, że jest ogrodnikiem i się pyta, gdzie ciało położyli. Jezus, rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Widzicie, znowu jest to, że przecież było coś takiego, że na górze Jezus został wzięty do nieba, tam, gdzie jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Zobaczcie, jak tu zrównał Jezus siebie z ludźmi, z uczniami. Nie? Idź do braci moich, do uczniów, do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Czyżby Jezus miał swojego Boga? Bóg, Jezus wstępuje do swojego Boga, tak jak my byśmy wstąpili do naszego Boga, to by było to oczywiste i zrozumiałe, ale że Jezus wstępuje do swojego Boga, to jest bardzo ciekawe. A jeżeli jest Synem Bożym, to jest to oczywiście wszystko wytłumaczalne. Jezus wstąpił z nieba, jest Synem Boga żywego i wstępuje do Niego z powrotem. To jest oczywiste i zrozumiałe. Jeżeli przyjmiemy inną optykę rozumienia tego tekstu, czy inną optykę rozumienia osoby Jezusa Chrystusa, to jest to niezrozumiałe. Jak Bóg może wstępować do swojego Boga, jeszcze zrównywać siebie z nami i powiedzieć, że do Boga mego i Boga waszego. Czyli tak jakby między nami a Nim nie było żadnej różnicy. Wstępuje do Ojca mego, Ojca waszego, do Boga mego, Boga waszego. Może się zatem się nad tym zastanawiać. Ale to jest właśnie fragment z którego ja chciałbym, żebyście zobaczyli tą informację, że jest w niebie, że Bóg po prostu jest w niebie. No oczywiście, no nie gdzieś za obłokami. My nie wiemy, jak ten świat funkcjonuje. My jesteśmy przyzwyczajeni do trzech wymiarów. Podobno jest więcej wymiarów. Jak to wszystko wygląda, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Wiemy tylko, że Bóg nie jest w tym świecie, nie jest materialny. Jakikolwiek posąg, jakakolwiek rzeźba czy obraz, to nie jest ten Bóg, którego należy czcić. Święć się imię Twoje. Święć się imię Twoje. Święć, czy niech Twoje imię będzie święte. Słowo święty to jest coś odłączonego. Na przykład pamiętaj, żebyś dzień święty święcił. Nie? A tym dniem świętym dla Żydów była sobota. Nie? Żeby ten dzień, bo ten dzień będzie święty dla Ciebie, czyli ma być inny niż wszystkie, ma być odłączony. To jest sześć zwykłych, jeden święty, jeden specjalny, jeden nadzwyczajny. Inni bogowie i jeden specjalny, nadzwyczajny. Na pierwszym miejscu, numer jeden, nasz Bóg. Wszystko inne, słowo święty mówi nam o tym, że Bóg jest kimś wyjątkowym, odłączonym, niepospolitym, niezwykłym, tak jak wszystkie inne rzeczy, które nas zataczają, tylko tu mamy do czynienia z prawdziwą świętością. Bóg numer jeden w naszym życiu, Bóg numer jeden w tym świecie. To już jest pokazane w tym Ojcze, kiedy Jezus uczy ich modlitwy. A zatem mamy tutaj sytuację, kiedy imię Boga ma być uświęcone. Uświęcone dlatego, że jest jeden, jest wyjątkowy i jest niepospolity. Nie? To są, braterstwo, myślę, że te fragmenty nie są chyba dla was dziwne, że coś jest święte. Nie dlatego, że zostało pokropione wodą święconą, przecież jest to święte, tylko dlatego, że jest to tak traktowane, że taką miarę do tego przykładamy. Dlatego Ojciec jest święty. Przyjdź królestwo Twoje. Aha, jeżeli uczeń Jezusa Chrystusa ma Boga na pierwszym miejscu, uświęca Go, jest dla Niego kimś wyjątkowym, i kimś specjalnym, i kimś odłączonym od wszystkich innych rzeczy, czyli można powiedzieć jedyny niepowtarzalny numer jeden na pierwszym miejscu, to jest właśnie element tego kredo. O Bogu. Święć się imię Twoje. Ono mówi o tym, jaki ma być nasz stosunek do Boga. Przyjdź królestwo Twoje. Mamy wierzyć, że przyjdzie królestwo Boże. Uczeń Jezusa Chrystusa i dziecko Boże ma wierzyć, że przyjdzie królestwo Boże. Ale co to znaczy, że przyjdzie królestwo Boże? Że te wszystkie przeminą. Modlimy się, przyjdź królestwo Twoje. To jest tak coś dla nas oczywistego, że nawet nie myślimy o tym, że tak naprawdę modlimy się o to, żeby przeminęła nasza polska demokracja. Modlicie się o to? Tak? Żeby przeminęła polska demokracja. Modlimy się o to właśnie. A jakiego ustroju chcemy? Jaki to będzie ustrój? Monarchia. Modlimy się za monarchią? Chcemy monarchii? Chcemy. Anglicy mają monarchię. Słabe, bo to jest takie marionetkowe tylko. Nie? Ale to będzie prawdziwa monarchia, gdzie będzie król. Jak jest demokracja, powoduje, że pojawiają się przeciwstawne siły polityczne. Prawica, lewica. Przecież to w każdym państwie demokratycznym jest. Nie? Do czego to prowadzi? Że połowa narodu nienawidzi drugiej połowy narodu. Tak jest w Polsce. Jak będzie monarchia, to czy będą jakieś prawice czy lewice? Nie, bo król o wszystkim decyduje. Że jest dobry, mądry król, to ono wszystkim decyduje, jest dobrobyt w kraju. Nie ma ludzi wzajemnie na siebie zaszczytych. Zresztą to jest cała jedna z reguł rządzenia w polityce. Mówi ona: dziel i rządź. Podziel społeczeństwo, niech oni na siebie tam naskakują, będzie łatwiej nimi rządzić wtedy. Dziel i rządź. To jest jedna z takich zasad rządzenia. W monarchii tego nie ma. Czy wiecie o tym, że gdzieś czytałem, że produkcja rolna za czasów caratu była tak wysoka, że świat współczesny osiągnął ją dopiero w latach 70., kiedy były zastosowane nawozy, maszyny, kombajny i to wszystko dopiero wtedy osiągnięto wydajność z hektara podobną do tego, jaka była w czasach caratu, bo był dobry zarządzający, który potrafił zatroszczyć się o swój kraj. I modlimy się o to, żeby przyszło Królestwo Boże. Uważamy, że wszystkie te ustroje, one wszystkie upadną. Że żaden z nich nie jest dobry i że żaden z nich nie spełni naszych oczekiwań i oczekiwań ludzi na tym świecie, tylko że dopiero Królestwo Boże, monarchia, w której będzie rządził najpierw Jezus Chrystus przez 1000 lat, a później odda Królestwo Bogu Ojcu, to będzie najlepsza forma rządu. Jesteśmy tak naprawdę monarchistami, ale nie lokujemy tam człowieka jako króla, tylko oczywiście Jezusa Chrystusa w chwale. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Niech się dzieje wola Boża. Przyjmuję wolę Bożą. Taką mam postawę, że cokolwiek Bóg powie, to ja to przyjmuję. Tak jak dziecko miało słuchać ojca, Bóg jest nazwany ojcem, więc ja przyjmuję. Niech się Twoja wola dzieje w moim życiu. Tak jak się dzieje w niebie. Bo wspomniałem o szatanie, który nie chciał się podporządkować, został wyrzucony. Nie został unicestwiony, żeby jeszcze doświadczyć ludzi ze złem. Jeszcze go Bóg zostawił na pewien czas, żeby go wykorzystać do swojego celu. Żeby ludzie doświadczyli się z tym, co to jest zło i co to znaczy, jak ktoś zły rządzi tym światem. Zobaczcie, wszyscy politycy się starają, żeby było dobrze i nikomu nie wychodzi. Czy nie widać, że jest jakaś siła, która panuje nad tym światem, która powoduje, że to się nigdy nie może udać? A zatem mamy wolę Bożą, która dzieje się w niebie, bo buntownik został usunięty i ma się dziać na ziemi. I zaczyna się już, i Królestwo Boże już jest pośród nas, bo już my mamy być tymi, którzy pełnią wolę Bożą. Miałem kilka tygodni temu wykład o dobrych uczynkach. Bóg włożył nam sumienie, które nam mówi, co mamy robić tak naprawdę. Bo swoją wolę włożył nam do środka. My wiemy, co mamy robić. Sumienie nam mówi, dobrze zrobiłeś, źle zrobiłeś, o, fatalnie zrobiłeś. I się, źle się z tym czujemy. Jesteśmy karani takimi negatywnymi odczuciami, bo Bóg chce, żebyśmy postępowali dobrze, żebyśmy byli Mu posłuszni. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I to już jest koniec, bo potem są już prośby. Chleba naszego powszedniego daj. To jest całe kredo, braterstwo. Gdybyśmy je mieli podsumować, to możemy powiedzieć tak. Żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, trzeba wierzyć, że został posłany przez Ojca, że do Ojca wrócił, że był Synem Boga Żywego, bo to Bóg objawił swoim uczniom, nawet nie Piotr to w całej mądrości powiedział, i że chodzimy, naśladujemy Jezusa Chrystusa, że Go kochamy. Mamy Boże błogosławieństwo, jak Bóg widzi, że Go kochamy i jak wierzymy, że został posłany przez Ojca. Czytaliśmy te fragmenty. Ja tu nic nie mówię, braterstwo, od siebie. Nie są nam potrzebne żadne ustalenia soborów. My możemy powiedzieć ze Słowa Bożego, że jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to minimum musimy, w to musimy wierzyć, w to minimum. I wtedy Jezus uważa nas za swoich uczniów. A oni się często w ogóle nie mogli połapać w tym, co Jezus mówi. Nie? Jak coś mówili, to oni nie rozumieli. Jezus coś mówił, oni nie rozumieli. Przychodzili się pytać. Myśleliśmy, że to, a myśleliśmy, że tamto. Ale byli uczniami Jezusa. To znaczy pogubieni. I nie mający jakiejś głębokiej wiedzy teologicznej, byli uczniami Jezusa Chrystusa, którzy wierzyli, że jest najwyższy Bóg, który jest suwerenem, który jest Panem całego Wszechświata, któremu trzeba być posłusznym, którego jesteśmy dziećmi, jesteśmy zobowiązani posłuszeństwo i że On ostatecznie zaprowadzi, już wiemy z Nowego Testamentu, przez swojego Syna Królestwo Boże na ziemi. Czy to jest wszystko? Tak, to jest wszystko. Ucząc modlitwy swoich uczniów, Jezus pokazał, w co tak naprawdę trzeba wierzyć. Bo przecież gdyby jeszcze były jakieś inne ważne elementy, to Jezus by ich nie zawarł. Zawarłby. Ale powiedział to, co powiedział. Wierzymy w Boga, który jest w niebie, jest najwyższą istotą, która o nas dba, troszczy się. Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwo, postępować dobrze i Jego Królestwo rozszerzać jakby, no bo potem uczniowie to zrozumieli, że będziecie głosili, chodzili, już głosili, przybliżyło się Królestwo, powiedzieli, że Królestwo Boże to tak jak ziarenko, wiecie. To nie, że ktoś przyjechał buldożerem i wstawił jakieś wielkie drzewo i już mamy Królestwo Boże, tylko ono od ziarenka wyrasta, od malutkiej roślinki. Ono z nas się bierze tak naprawdę. Jeżeli my nie będziemy dobrze postępować w tym świecie, to kto będzie? Jeżeli my nie będziemy uczciwi, to kto będzie uczciwy? Ludzie tego świata? Jeżeli my nie będziemy sprawiedliwi, to kto będzie sprawiedliwy w tym świecie? Widzicie, jak to Królestwo Boże się rozszerza? Ono się oddolnie rozszerza. Kamień, który uderza w nogi posągu w proroctwie Daniela, ten posąg, te wszystkie mocarstwa światowe i uderza kamień, który jest odcięty od góry, która jest w niebie, czyli Jezus przychodzi znowu po raz drugi, uderza w nogi posągu, które są kruche, tak jak ta nasza cywilizacja jest teraz krucha glina pomieszana z żelazem. Posąg się kruszy, a góra co? A kamień, co się dzieje z kamieniem? Rozrasta się i napełnia całą ziemię. To jest też inny obraz Królestwa Bożego. I tym braterstwo chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Drugą część, tak żeby wam powiedzieć, o czym chciałem powiedzieć, to jest testament Jezusa Chrystusa, Jego ostatnia wola. Nie? O tym chciałem wam powiedzieć, ale to, jak to mówią w serialach, czy zapraszamy, bądźcie z nami, słuchajcie, zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka. Ciąg dalszy nastąpi. Także z tymi myślami chciałbym Was zostawić. Jedyną moją taką intencją braterstwa jest to, żebyśmy byli tymi, którzy będą propagowali jedność. Z tego fragmentu, kochani, z tego testamentu Pana Jezusa, który może nie jest tak nazwany, my znamy bardziej testament jako modlitwę arcykapłańską Jezusa, ale ta modlitwa to są też konkretne prośby do Ojca. To jest tak jak osoba, która odchodzi i chce, żeby jakiś element jego woli został wypełniony, to przekazuje ją tym, którzy żyją. Nie? Taka, testament to jest w zasadzie ostatnia wola. Teraz jest spisywana, ale kiedyś to było tak, że przy łożu siedziała rodzina, a umierający mówił o co prosi, co chciałby, żeby jeszcze miało miejsce. I Pan Jezus prosi do Ojca. Nie? Tutaj cała ta modlitwa zaczyna się w 17 rozdziale. Ojcze, nadeszła moja godzina i tak dalej. Jezus się modli i mówi, Ojcze, mam prośbę. Mam kilka próśb. I między innymi Jezus mówi tak, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zobaczcie, co to Jezus mówi, że jeżeli my będziemy jedno, lud Boży będzie jednością, nie będziemy sobie odmawiać braterstwa, chyba że rzeczywiście jesteśmy wilkami w ludzkich skórach, czy ludźmi złymi, czy takimi, którzy grzeszą, ale jeżeli jesteśmy pobożnymi ludźmi, którzy mają różne zrozumienie Słowa Bożego, to mamy być jedno. Żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Znowu jest ten sam element, żeby ludzie uwierzyli w to, że Jezus jest posłany przez Ojca. Czy myślicie, że to warto się tym przejąć? Tą prośbą Jezusa Chrystusa? A już był przejęty tym wszystkim, co go czeka. Nagadał. Połowa z tego to jest... W ogóle nie musi być brana pod uwagę. Myślicie, że tak do tego fragmentu trzeba podejść? Aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Widzicie, o jaką jedność chodzi? To jest ciekawe, nie? O jaką jedność chodzi? Czy o jedność istoty? Czy uczniowie z Jezusem i z Bogiem tworzą jedną istotę? Bo zobaczcie, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby i oni w nas, czyli uczniowie, ludzie, których mi dałeś, aby i oni w nas jedno byli. To nie chodzi o jedność istoty oczywiście. O jedność, o społeczność. Przecież tak naprawdę nawet zbór nazywa się społecznością. Żeby byli w społeczności ze sobą. Czy myślicie, że warto jest tym się przejąć? A czy myślicie, że to będzie miało jakiś skutek, że to, jeżeli my będziemy uważać ludzi, których powinniśmy uważać za braci, będziemy ich uważać za braci i będziemy z nimi w społeczności, to, że to da jakiś dobry owoc? A Jezus tu powiedział, jaki da owoc. Jaki? Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Nasze podejście do jedności ma wpływ na to, że świat uwierzy, że Jezus jest posłany przez Ojca. Nie wiem jak. Bo nie, tej jedności nie ma. Wszyscy jesteśmy, każdy siedzi w swoim narożniku na tym ringu i wychodzimy, żeby się boksować. Nie wiem, jak ten świat ma poznać, że Jezus jest posłany przez Ojca, ale może możemy coś zrobić, braterstwo. I czy mamy takie postanowienie, żeby coś zrobić z tym? Żeby dzięki mojemu stosunkowi do innych wierzących świat mógł poznać, że Jezus jest posłany przez Ojca? Nie wiem, bracie i siostro, to będzie tematem następnego wykładu, ale zastanów się nad tym, czy możesz coś z tym zrobić. Czy ty osobiście sam, oddolnie, możesz coś zrobić. Bo na pewno będzie z tym związane Boże błogosławieństwo i otwarta ewangelizacja. Jak? Nie mam pojęcia, bo chrześcijaństwo nigdy nie wysłuchało tej prośby Jezusa Chrystusa. Powstańmy do modlitwy, kochani.